Reklama społeczna.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza do wysłuchania audycji radiowych z przedstawicielami wiodących organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Reklama społeczna.
Dnia. Jolanta Gruzińska, witam serdecznie. Rozpoczynamy program Goście Dnia. W studiu witam panią Annę Niesłuchowską, wiceprezesa Ciechanowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Sklerozis Multiplex. Witam serdecznie.
Witam.
Witam również panią Irenę Kobylińską, skarbnika w towarzystwie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W ramach audycji Goście Dnia dzisiaj kolejna audycja z cyklu Aktywność, szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Przypominam, są to audycje z inicjatywą, których wyszło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Dodam, że program ten z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będzie obecny na antenie Katolickiego Radia Ciechanów aż do października. Oczywiście o dokładnych porach emisji będziemy Państwa na bieżąco informować. Pani prezes, od kiedy działa stowarzyszenie, towarzystwo i jak wygląda na co dzień jego działalność?
Towarzystwo działa od roku 1997 roku, kiedy to decyzją Komitetu Organizacyjnego zostało powołane w Warszawie, w Ciechanowie, Wojewódzki Oddział Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Następnie w 2002 roku, po zmianie administracyjnej kraju, został to oddział PTSR w Ciechanowie. O takim brzmieniu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak wygląda działalność naszego stowarzyszenia?
Jakimi osobami opiekuje się na co dzień stowarzyszenie?
Opiekujemy się osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. To ten proces chorobowy w różnym stopniu przebiega u różnych osób, z różnym nasileniem. Osoby są to młode. Choroba stwardnienia rozsianego atakuje ludzi w wieku dojrzałym, dorosłych ludzi w wieku 20-40 lat, kiedy to wchodzą w start życia zawodowego, zakładają rodziny i w tym momencie dowiadują się o diagnozie. Jest to naprawdę trudna sytuacja do zaakceptowania, ale jeżeli się jej nie zaakceptuje, jest jeszcze trudniej.
Wiem, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 50 tysięcy osób. Czy wszyscy chorzy są zarejestrowani w stowarzyszeniu? Oczywiście ile osób z tych 50 tysięcy są to osoby tutaj z naszego regionu?
W naszym oddziale skupiamy 55 członków na dzień dzisiejszy. Oczywiście sporo osób niestety wymarło już. Także zrobiliśmy niewielką weryfikację stanu ilościowego członków. Ale chcę powiedzieć, że osoby przychodzą do nas wtedy, kiedy już nie potrafią sobie ze sobą poradzić. Szukają informacji, szukają pomocy.
Z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się osoby do stowarzyszenia?
Zgłaszają się z problemami przede wszystkim osamotnienia, z problemami nieradzenia sobie, z problemami opuszczenia, trudności architektoniczne, bariery i tak dalej. To są takie sprawy,
które... Są to te wszystkie największe bolączki, które wypadałoby rozwiązać jako pierwsze, jeśli chodzi o osoby chore na SM.
Myślę, że tak. Ale poza tym są to problemy związane przede wszystkim z leczeniem, ze sposobem leczenia i z brakiem dostępu do tego leczenia.
Pani skarbnik, jak długo pani działa w towarzystwie?
Ja w towarzystwie działam od 2005 roku. Kiedy właśnie przeszłam na emeryturę, byłam pracownikiem, jestem byłym pracownikiem Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego, który właśnie rehabilituje chorych na stwardnienie rozsiane. Było to takie moje pierwsze zetknięcie się z chorymi, ponieważ wcześniej słyszałam, że jest taka choroba jak SM, natomiast nie zdawałam w ogóle sobie sprawy, że tyle jest ludzi chorych na tą chorobę i że wiele tak młodych ludzi jest chorych. Jakieś takie zetknięcie się po raz pierwszy właśnie w Dąbku, kiedy przeszłam na emeryturę, postanowiłam, że w jakiś sposób pomogę tym ludziom jeszcze, angażując się właśnie w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego. Jako skarbnik, cóż tam, zajmowałam się pracami administracyjnymi, księgowymi, ale przede wszystkim zdobywaniem środków na rehabilitację dla tych chorych właśnie na stwardnienie rozsiane poprzez pisanie projektów, branie udziału w projektach PFRON-u, w konkursach Urzędu Miasta, gdzie te zdobyte środki pozwoliły nam na rehabilitację tych osób chorych w domu chorego. Mhm. Rehabilitacja ta jest bardzo ważna, ponieważ ona jakoś pozwala usprawnić troszeczkę tych chorych.
Jaki jest taki miesięczny koszt rehabilitacji dla jednej osoby?
To znaczy miesięczny koszt rehabilitacji to jest w granicach 1000 zł, dlatego że jest to 20 spotkań z rehabilitantem, no i koszt jednego spotkania to 50 zł.
Jak wiemy, że stwardnienie rozsiane to choroba poważna, jednak wiele osób nie do końca orientuje się, na czym ona polega. Jakie są objawy stwardnienia rozsianego? Co powinno nas zaalarmować, że coś dzieje się w naszym organizmie niedobrego?
Każdy chory ma zupełnie inny przebieg choroby. Postaci SM są wielorakie. Najczęściej spotykana postać żółtawo-remisyjna. Znaczy, że po pogorszeniu się stanu chorego, po jakimś okresie czasu przychodzi stan poprawy. Poprawy częściowej lub całkowitej. Następnie jest postać wtórnie postępująca. Najczęściej u osób z postacią żółtawo-remisyjną po 15-kilkunastu latach przychodzi stan pogorszenia. Jeżeli ten stan pogorszenia trwa ponad pół roku, mówimy wtedy o wtórnie postępującym SM. Jest również SM pierwotnie postępujące. Ta postać SM-u dotyczy mniej więcej 10-15% chorych i osoby z pierwotnie postępującym SM są na ogół diagnozowane w wieku 40 lat, może nawet później. Podczas gdy w innych postaciach SM zmiany demilitacyjne pojawiają się zarówno w mózgu, jak i w rdzeniu kręgowym, w pierwotnie postępującym SM większość uszkodzeń ma miejsce w rdzeniu kręgowym. I osoby z pierwotnie postępującym SM nigdy nie mają wyraźnych rzutów lub remisji. Choroba rozpoczyna się od pojawienia się problemów, na przykład z poruszaniem się, kiedy to stopniowo te problemy zaczynają się pogarszać.
W jakim wieku osobę najczęściej dotyka ta choroba?
Rzutowo-remisyjna najczęściej w wieku 20-40 lat, ale ostatnio są już przypadki, kiedy na tę chorobę zapytają osoby poniżej 18 roku życia.
Czy wiadomo, jakie są przyczyny?
Nieznane są przyczyny SM.
Czy to może mieć podłoże genetyczne?
Mówi się, że są pewne uwarunkowania zachorowania. Natomiast choroba nie jest ani chorobą zakaźną, ani chorobą dziedziczną. Jest chorobą przewlekłą, nieuleczalną chorobą przewlekłą.
No właśnie, metody leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce raczkują, w zasadzie na całym świecie. Jak ta sytuacja wygląda u nas w Polsce? Czy rzeczywiście jest aż tak źle?
Jest źle. W Polsce, znaczy jest generalnie leczenie SM lekami immunomodulującymi na całym świecie uznane jako standard. W Polsce tym leczeniem objętych jest około 3% naszych chorych. Powiem tylko, że w roku 2005 450 osób było objęto terapią immunomodulującą na prawie 60 tysięcy chorych. Jest to naprawdę znikomy procent. W tej chwili mogę powiedzieć tylko tyle, że osoba nowo zdiagnozowana z SM, leczona lekami immunomodulującymi, ma szansę na spowolnienie rzutów choroby, spowolnienie postępu kalectwa, jak gdyby tej niepełnosprawności, której chciałoby się uniknąć, którą widać niestety.
Jak długo może trwać leczenie
immunomodulujące? Dokładnie. To leczenie zmienia w sposób naturalny przebieg choroby i powinno trwać od 3 do 5 lat.
Tak jak na początku wspomniałam, hasło, jakie przyświeca naszej dzisiejszej audycji, to aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Jak byście pani zinterpretowały to hasło? Dlaczego te słowa są tak istotne? Pani Skarabnik, bardzo proszę.
To znaczy, myślę, że bardzo istotne, bo jeżeli osoba pracuje, ma jakiś motyw po prostu do tego, żeby wyjść z domu, żeby spotkać się z innymi ludźmi, ma satysfakcję, że po prostu daje coś siebie, że może pracować, że może być użyteczna dla społeczeństwa. Jednak myślę, że pracodawcy u nas w dalszym ciągu jednak tych ludzi chorych jakoś tak nie bardzo chętnie zatrudniają.
Czego to wynika?
To znaczy, myślę, że wynika może, nie wiem, z nieświadomości, czy z jakiegoś lęku przed tym, że ta osoba może niepełnosprawna sobie nie poradzi, nie podoła tym zadaniom. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale właśnie mamy w swoim stowarzyszeniu chorego, który naprawdę bardzo cierpi nad tym, że kiedy ujawniła się jego choroba, jego niepełnosprawność, został dosłownie z dnia na dzień zwolniony, bez żadnego nawet wyjaśnienia dlaczego. Potraktowany po prostu jak coś nieużytecznego już, że on już nie nadaje się do pracy i to w ogóle ciągle podkreśla i to jest dla niego wielkim, wielkim jakimś bólem, że został właśnie w ten sposób potraktowany. A naprawdę jest bardzo wartościowym człowiekiem i bardzo naprawdę zaangażowany był w tej pracy. Więc tylko dlatego, że został niepełnosprawny, że może jakoś miał trudności większe z poruszaniem się, został po prostu zwolniony z tej
pracy. Czy próbował ponownie znaleźć zatrudnienie?
Myślę, że próbował, że jednak bezskutecznie.
Pani prezesa, jak pani ocenia sytuację osób chorych na stwardnienie rozsiane, sytuację jeśli chodzi o zatrudnienie?
Pomimo choroby cały czas pracuję zawodowo. Na pewno zależy to też od zawodu, jaki się wykonuje.
No właśnie, jakie zawody mogą wykonywać osoby chore na SM?
Na pewno mogą wykonywać takie zawody, które nie wymagają specjalnego poruszania się, dźwigania, stania i tak dalej. Są to warunki typowo biurowe, prace przy komputerze, prace w księgowości, prace w administracji, ale takie typowo biurowe, papierowe. Myślę, że bardzo ważna jest praca. Dla mnie osobiście bardzo ważna jest praca, dlatego że jest to rzeczywiście obowiązek codziennego wyjścia, podbierania wszystkich swoich sił, energii po to, żeby pójść do pracy. Jest to ogromna rehabilitacja i taka terapia fizykalna. Powiem tak, że ponieważ wiadomo, leczyć się nie mamy za co, bo wszystkie dochody osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, którzy zachorowali w młodym wieku, są naprawdę znikome, a koszty leczenia immunomodulacyjnego są bardzo wysokie. Jest to rzędu 5-6 tysięcy i więcej miesięcznie. Więc nie mając leczenia, możemy tylko zwrócić się na rehabilitację. Mm-hmm. To rehabilitację w domu chorego, czy rehabilitację grupową. Ale najważniejsza jest mimo wszystko rehabilitacja poprzez pracę, poprzez zatrudnienie, poprzez różnego rodzaju formy zatrudnienia, czy to w pracy na zewnątrz domu własnych czterech ścian, czy to nawet praca w domu, praca przy komputerze. Wiele osób z SM-em pracuje właśnie w domu w sposób zdalny. Wszyscy chorzy, zresztą wszyscy chcą pracować, chorzy szczególnie. Są wtedy, czują się potrzebni, są zaangażowani. Chociaż nie mogą chodzić, ale mogą pracować, mogą wykonywać, bo powiem tak, że jeżeli mamy trudności w jakimś kierunku, to w innym kierunku rozwijamy swoje możliwości do maksimum.
Co daje praca osobom niepełnosprawnym?
Na pewno zarobek, na pewno utrzymanie i na pewno satysfakcję i na pewno potrzebę kontaktu z ludźmi.
Jest też na pewno taka grupa osób, która chorując na stwardnienie rozsiane zamyka się w domu, boi się z niego wyjść. Z jakich powodów? Czy z tego powodu, że na swojej drodze już spotkała już na swojej drodze osoby nieżyczliwe?
Na pewno tak. Mhm. Jest to chęć ukrycia swojej niepełnosprawności. Poza tym obawa, że ktoś
przed brakiem akceptacji
w jakiś sposób dokuczy, powie jakieś niemiłe, nieprzyjemne słowo. Ponieważ w stwardnieniu rozsianym bardzo często towarzyszy zaburzenie równowagi. chorzy spotyka się z takim stwierdzeniem, o, taki młody, a taki pijany. Chociaż jest to całkowicie nieprawda, jest to po prostu brak koordynacji ruchów, zawroty głowy, niestabilny chód, niestabilny ruch w ogóle. Jest to po prostu nieprzyjemne ze strony środowiska, jeżeli ktoś otrzyma taki komentarz.
Uzurpując sobie prawo do odwołania się do Pan doświadczenia i wiedzy oglądu rzeczywistości, chciałabym zapytać, jak oceniają Panie miejsce osoby chorej na stwardnienie rozsiane w jej najbliższym otoczeniu, w rodzinie? Pani skarbnik.
No myślę, że różnie to bywa. Kiedy choruje osoba, znaczy członek rodziny, właściwie choruje cała rodzina, ponieważ no jest to ogromne nieraz obciążenie dla rodziny, opieka całodzienna, całodobowa można powiedzieć, nad tą osobą chorą. No i częstokroć rodzina też przeżywa jakąś depresję, jakieś załamanie, po prostu w pewnych momentach nie radzi sobie już w tym, potrzebuje jakiegoś wytchnienia, odpoczynku. Myślę, że nawet pobyt jakiś tam miesięczny czy pięciotygodniowy w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Dąbku, który jest wielkim dobrodziejstwem dla osoby chorej, ponieważ ona ma tam i opiekę całodobową, i rehabilitację. Jest jednocześnie jakimś dobrodziejstwem dla rodziny, która przez ten czas, że tak powiem, odpoczywa. Jakoś tak nabiera sił do dalszej opieki nad tym chorym.
Często to, co nieznane, budzi lęk. Nie bardzo wiemy, jak zachować się wobec osoby niepełnosprawnej, jak nawiązać z taką osobą rozmowę, czy proponować pomoc, czy udać, że nie widzimy. Jak nawiązać rozmowę, jak nawiązać kontakt z osobą chorą na stwardnienie rozsiane?
Ja myślę, że jeżeli zauważymy, że ktoś jest chory na jakąkolwiek chorobę, mm-hmm, i nie radzi sobie z jakimś problemem, należy po prostu delikatnie zapytać, czy nie potrzebna mu jest jakaś pomoc. Ja myślę, że czasami nawet na ulicy, jeżeli ktoś się chwieje, ktoś ma niestabilny chód, ktoś ma problemy z poruszaniem się w ogóle generalnie, nawet jeżeli ktoś by zapytał, czy nie pomóc panu czy pani przejść przez pasy, czy, mm-hmm, czy przejść dalej, zapytać po prostu, czy może pomóc. Taka pomoc będzie bardzo mile widziana. Będzie wręcz konieczna w wielu przypadkach.
Pani prezes, chciałabym jeszcze powrócić do działalności towarzystwa. Jaki cel przyświeca działaniom członków skupionych w towarzystwie?
Na pewno wszyscy przychodzą na spotkania po to, żeby...
Zintegrować się?
Żeby się na pewno integrować, ale przede wszystkim po to, żeby opowiedzieć o swoich dolegliwościach, mm-hmm, wyrzucić w siebie ten ból, ten żal. Dlatego, że SM-owi towarzyszy na pewno ogromny ból, ogromna spastyka, ogromne niedowłady, ogromne zaburzenia wszystkiego. Generalnie człowiek jest naprawdę poważnie chory i chciałby to siebie wyrzucić. Szuka jednocześnie akceptacji wśród innych. Najpierw, mm-hmm, szuka akceptacji wśród samych członków PTSR-u, później wśród społeczeństwa, wśród rodziny oczywiście też. Musi sam zaakceptować swoją chorobę. Wtedy będzie dużo, dużo łatwiej. Jeżeli tego nie zrobi, ten bagaż będzie coraz cięższy.
Aż człowiek się pod nim ugina w pewnym momencie.
Tak.
Zadania, jakie realizuje na co dzień towarzystwo, co możemy do nich zaliczyć?
To znaczy, zadaniem naszym jest reprezentowanie problemów, interesów tej grupy społecznej, konkretnie osób chorych na stwardnienie rozsiane. Jakieś uczestniczenie w poprawie warunków życiowych, zdrowotnych, chociażby przez to prowadzono rehabilitację w domu chorego, czy psychoterapię, ponieważ była też prowadzona psychoterapia, gdzie psycholog również właśnie zajeżdżał do domu chorego, żeby jakoś no podtrzymać go na duchu, przeprowadzić rozmowę, jakoś no wpoić to w niego, że z tą chorobą jednak da się żyć, że można żyć, że można nawet pracować, można uczestniczyć w całym życiu społecznym, co no, w niektórych przypadkach jest bardzo trudne, bo rzeczywiście przekonać młodego człowieka...
No właśnie, jakby pani przekonały osoby chore na stwardnienie rozsiane, które jeszcze nie należą do towarzystwa, a mogłyby należeć, tylko obawiają się z różnych względów wyjść z domu i spotkać się z innymi osobami niepełnosprawnymi.
To znaczy, myślę, że to chyba ważne jest to spotkanie się. To
jaka atmosfera tam panuje?
Panuje atmosfera bardzo życzliwa, bardzo przyjazna. Naprawdę, kiedy na tych spotkaniach się spotykają chorzy, rozmawiają ze sobą, opowiadają o swoich problemach, ale również o tym, jak oni sobie radzą z tą chorobą. Jakieś może niekonwencjonalne metody stosują, I to też im w jakiś tam sposób pomaga, bo myślę, że chyba najważniejsze uwierzyć, że coś będzie pomocne, prawda? Bo żaden lek nie pomoże człowiekowi, jeżeli człowiek nie uwierzy w to, że ten lek będzie pomocny. Więc nawet jakieś te niekonwencjonalne metody mogą po prostu też w jakiś sposób troszeczkę pomagać. A myślę, że najważniejsze to spotkanie się z drugim człowiekiem. Może tak samo pokrzywdzonym przez los, który po prostu jakoś radzi sobie z tym cierpieniem i może temu drugiemu powie, że słuchaj, no można z tym żyć, naprawdę można z tym żyć. I myślę, że to jest bardzo ważne. Chociaż dla niektórych osób, wiem jeszcze z doświadczenia pracy w domku, chociaż bezpośrednio z chorymi nie pracowałam, że były też takie reakcje, kiedy przyjeżdżała osoba jeszcze na przykład w takim stanie poruszania się o lasce, czy tam przy chodziku i spotykała osoby na wózkach, które już naprawdę były zdane, że tak powiem, całościowo na drugiego człowieka, które same nie potrafiły poradzić sobie już w żadnych czynnościach, osoby te nieraz przechodziły jakieś załamanie psychiczne, że po prostu, Boże, co mnie czeka, dlaczego, o matko, to czy ja też
jak
mogę
kiedyś... Jak to moja przyszłość będzie wyglądała.
Jak moja przyszłość będzie wyglądała. Też były takie reakcje właśnie, że nieraz osoby mówiły, ja nie mogę tam pojechać, ja nie mogę zobaczyć osób w stanie gorszym niż ja jestem, ponieważ to mnie psychicznie jakoś przytłacza.
Działa,
tak. Także różne po prostu są odczucia. A niektórzy wręcz po prostu cieszyli się, że mogą się spotkać z innymi chorymi, że mogą wymienić swoje doświadczenia, swoje problemy.
I jakie plany na przyszłość ma Ciechanowski Oddział Towarzystwa?
Na pewno chcielibyśmy objąć leczeniem naszych członków, którzy wręcz czekają na to leczenie. Mhm. A muszę powiedzieć, że w kraju powstał w 2005 roku Narodowy Program Leczenia Chorych na SEM. Ten program trafił do Ministerstwa Zdrowia. Na dzień dzisiejszy przechodził różne koleje swojego losu i w dalszym ciągu nie jest przyjęty do stosowania. A przecież, gdyby został przyjęty, leczeniem objęte by były osoby chore na SM w sposób jednakowy na terenie całego kraju. A muszę powiedzieć, że w różnych województwach jest różny dostęp do leczenia w tej chwili.
Dlaczego tak się dzieje?
Dlatego, że nie ma narodowych standardów leczenia w Polsce, nie ma narodowego programu leczenia chorych na SM, który mówi o kompleksowym leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane, nawet o farmakoterapii, o fizykoterapii i o psychologicznej terapii. Mhm. Ja myślę, że gdyby jednakowymi standardami objąć wszystkich chorych w Polsce, na pewno skutkowałoby to w jakiś sposób finansowo. Chory, lecząc się niekonwencjonalnie, wydaje jakieś ogromne nakłady środków finansowych. Natomiast i wcale nie wiemy, czy ono jest skuteczne, czy też nieskuteczne. Natomiast leczenie, które jest standardem w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, gdzie średnio w Unii Europejskiej leczonych jest lekami immunomodulującymi 30% chorych, w USA 45% chorych. Dlaczego u nas tak mało? Dlatego, że brak tego programu. Gdyby ten program naprawdę wszedł w życie, byłby to...
Sytuacja osób chorych na pewno by się zmieniła.
By się bardzo poprawiła. Po prostu przebieg choroby by się bardzo na pewno opóźniał. Opóźniałoby się niepełnosprawność. To kalectwo byłoby gdzieś daleko, daleko w perspektywie. Sytuacja byłaby po prostu...
Dużo łatwiejsza.
Normalna.
Czy zdaniem Pani w niedalekiej przyszłości są szanse na to, aby osoby, które są chore na stwardnienie rozsiane, zaczęły być traktowane jak osoby pełnosprawne? Zarówno w pracy, jak i w życiu społecznym, kulturalnym, w życiu codziennym.
Myślę, że jest szansa taka. Poprzez szerzenie informacji o tym, czym jest SM, jak tym SM-em się żyje w naszej lokalnej społeczności. Mamy... czteroletnie doświadczenie poprzez organizowanie imprezy pod hasłem Pomagajmy Razem, gdzie jest duże zainteresowanie środowiska lokalnego na tych spotkaniach, które organizujemy dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku i dyrektora Dariusza Węcławskiego, który jest jednocześnie przewodniczącym naszego PTSR w Ciechanowie. Więc powiedziałabym, że ta wiedza o SM wdziera się jak gdyby w środowisko lokalne. Ludzie coraz częściej dowiadują się, że jest taki SM, że są, jeżeli taki oddział, że można się z nami skontaktować. Dzwonią, pytają o rady, o spotkania, o to, jak się zapytać do oddziału i coś się już na ten temat dzieje. Poza tym została zainkorowana w zeszłym roku po raz pierwszy w Polsce Symfonia Serc. Jest to taki program, który wciela w życie informacje o SM, czym jest choroba, jak sobie z nią radzić. Poza tym pokazuje wręcz, jak osoba pełnosprawna, jeżeli zostanie odpowiednio ograniczona rękawicą bądź jakimś ciężarem obłożona, jak sobie radzić w danych konkretnych sytuacjach. Jest to obraz tego, jak sobie radzi każdy chory z SM-em. Dlatego, że jest spastyka, jest napięcie, nie może ręką ruszyć, nie może nogą ruszyć. Są to te ciężary, które tak naprawdę, gdyby towarzyszyły innemu człowiekowi, zachowałby się tak samo jak ten chory na SM w danej chwili. I w takiej sytuacji powstał film eksperyment, w którym politycy, ludzie świata nauki, kultury i mediów wcielili się w postać osób chorych na stwierdzenie rozsiane poprzez właśnie różne takie ograniczenia. I pokazali, jak trudno jest wykonać podstawową czynność, choćby napisać cokolwiek, choćby pracę na komputerze, kiedy palce są drętwiałe albo nie ma w nich czucia. Także te wszystkie działania Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i prezentacja, jak my mimo choroby próbujemy żyć, organizować sobie to życie, myślę, że w jakiś sposób pomaga naświetlić obraz tej grupy chorych w naszym lokalnym społeczeństwie. Myślę, że nie chodzi nam o jakieś współczucie, chodzi nam po prostu o pomoc. Chodzi nam o prawdziwe partnerstwo w życiu i o traktowanie nas na równi osób pełnosprawnych.
W jaki sposób można wspomóc działalność Ciechanowskiego Oddziału Towarzystwa?
Na pewno zwiększając środki finansowe na działanie administracyjne. My pracujemy społecznie. Zarówno pani skarbnik, jak i ja, w ogóle cały zarząd oddziału pracuje społecznie. Pracujemy w domach po godzinach pracy, kiedy można by ten czas przeznaczyć na odpoczynek. Byłoby to na pewno dużą korzyścią dla nas chorych. I zwiększenie środków finansowych na działalność naszego oddziału w jakiś sposób pozwoliłoby na zatrudnienie osoby chociażby do prac biurowych, do prac pisania projektów, rozliczania tych projektów.
Pani skarbnik, powiedzmy o tym może, gdzie mieści się Ciechanowski Oddział Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego? Co trzeba zrobić, żeby móc stać się jego członkiem?
Oddział Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego mieści się w Ciechanowie, w Domu Kombatanta przy ulicy Batalionów Chłopskich 12. Każdy, kto po prostu chce zostać członkiem, zostaje w poczet członków przyjęty. Nie musi to być koniecznie osoba chora.
Może to być członek
może
rodziny.
Może to być członek rodziny, może być ktoś, kto naprawdę chce w jakiś sposób wesprzeć działalność tego towarzystwa. Wystarczy w każdy wtorek od godziny 14 do godziny 17 właśnie pełnimy dyżury w Domu Kombatanta w Ciechanowie w dolnej kondygnacji w pokoju numer 4. Można zgłosić się do nas, przyjść i naprawdę bardzo chętnie przyjmujemy nowych członków. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby po prostu ta liczba członków naszych wzrastała, zwiększała się. Ważne jest też, żeby były to i osoby zdrowe, które po prostu są bardziej sprawne, które
mają
siłę i do pomocy właśnie nieraz tym chorym. Także że jest każdy, kto wyrazi taką chęć, jest bardzo mile widziany i naprawdę bardzo chętnie będzie przyjmowany i bardzo będziemy z tego zadowoleni, że zwiększa się ta liczba.
Pani skarbnik, a jaki jest przeciąg wiekowy osób, które należą do towarzystwa?
Przeciąg wiekowy jest od 21 lat do 70 bodajże 4 lat. Także różny.
A spotykamy się w sali komitowej w DPS Kombatant od początku istnienia, od roku 1997 roku, dzięki przychylności ówczesnego dyrektora kombatanta, pana Franciszka Budzianowskiego, i spotykamy się tam nadal dzięki przychylności obecnego dyrektora, pana Marchewskiego. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, dlatego że jest to doskonały budynek bez barier, ludzie nie mają problemu z poruszaniem się, wszystkie trakty są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Także dziękujemy serdecznie za to, że ówczesna dyrekcja i obecna dyrekcja chce nas gościć w sali komisowej na naszych comiesięcznych spotkaniach w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 11 w sali komisowej.
I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, moimi Państwa gościem były pani Anna Niesłuchowska, wiceprezes, i pani Irena Kobilińska, skarbnik Ciechanowskiego Oddziału Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Sclerosis Multiplex. Ja tylko przypomnę, że kolejny program pod hasłem Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie już 20 sierpnia. Tym razem gośćmi radia będą pan Zbigniew Sawulski i pani Anna Kuźbicka z Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych. Dziękuję panią bardzo.
Dziękuję bardzo.
Reklama społeczna. Audycja została zrealizowana w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Reklama społeczna.